Dzień dobry, negocjacyjne karate. Paweł Bilski, Krzysztof Sarnecki. Krzysztof, zawodowy negocjator, który otwiera nam oczy na pewne tematy, przynajmniej mnie, ponieważ różne podejścia do tematów, które są zazwyczaj oczywiste dla nas, prawda? Jest zmiana paradygmatu jest czymś bardzo ważnym, prawda, Chris?
Myślę, że jeżeli dopuszczamy od czasu do czasu przynajmniej takie pytanie do siebie, czy moje spojrzenie jest jedyne, może warto przyjrzeć się innym spojrzeniom, no to wtedy jesteśmy, jako mamy podniesione prawdopodobieństwo, że rozwiniemy się, nie popełnimy błędu, weryfikujemy, no i przede wszystkim rozwijamy się, korzystamy z tego, co świat daje. Także tak w tym sensie, tak. To nie znaczy, że cały czas mamy kwestionować to, co robimy i uważać, że nasz paradygmat jest gorszy, bo gdzieś jest lepszy. To tak, takie rzeczy w nas istnieją jako stereotypy, prawda? Takim stereotypem na przykład jest to, że to Europa Zachodnia jest rozwinięta i tam jest wiedza i tam jest wszystko i potencjał i tak dalej, a my tutaj w Polsce to jeszcze cały czas, no już nie za króla ćwieczka, ale że jesteśmy do tyłu. Tak? Jest kompletnie inaczej, bo to Europa Zachodnia dzisiaj jest zacofana, nie ma wiedzy i statystycznie oczywiście, tak? A w Polsce jest wiedza, jest dynamika, jest rozwój i tak dalej, no ale stereotyp zostaje. I teraz jest w momencie, kiedy ktoś otwiera się na paradygmat, czyli mówię, sprawdźmy, jak jest. No i wyjedzie to gdzieś tam i nagle zobaczy, że... Bo jest takie powiedzenie, że jeżeli jesteś w lesie, widzisz drzewa, ale nie widzisz lasu, tak?
Dokładnie.
No i może ten nasz program tutaj też daje możliwość spojrzenia z perspektywy innej, pokazanie innego lasu czasami.
No właśnie, ja też chciałem powiedzieć takie dwa słowa a propos tego programu, bo my tutaj sobie w sposób bardzo luźny rozmawiamy na temat różnych rzeczy, które są życiowe, które również dotyczą nas praktycznie wszystkich i próbujemy do nich podejść troszeczkę inaczej, także bardzo zależy nam również na tym, żebyście Państwo komentowali, żebyście dawali nam znać, czy kierunki, w których idziemy, są dobrymi kierunkami, czy może myślicie inaczej. Jeżeli macie jakieś tematy, o których chcielibyście, żebyśmy porozmawiali, bądź pytania, które chcielibyście za moim pośrednictwem zadać Krzysztofowi, to proszę piszcie. Ja te komentarze skrupulatnie przeglądam i będę z nich wyciągał jak najwięcej, dlatego żebyśmy po prostu wszyscy mogli w fajny sposób spędzać czas. Mam nadzieję, że dla Was to też jest fajny sposób spędzania czasu, tak jak dla nas, prawda, Chris? Przynajmniej dla mnie. Ja lubię te nasze rozmowy.
Zapraszamy serdecznie. Ja nie znoszę, nie? Ale ponieważ już się zobowiązałem, no to już siedzę tutaj i to robię. Żartuję oczywiście.
Czego człowiek nie zrobi dla pieniędzy, prawda, Chris?
No właśnie. Jakbym nie lubił tego, to bym tego nie robił. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy. Co dzisiaj na pokładzie?
Dzisiaj temat, mieliśmy temat o dzieciach, teraz mamy temat o rodzicach. Czyli rodzice, którzy traktują nas jak dzieci. Jakbyśmy mimo tego, że mamy 30, 40, 50 lat, dalej jesteśmy dziećmi naszych rodziców i bardzo często przychodząc do nich z różnymi tematami, mając już ugruntowaną pozycję społeczną, materialną.
Nagle się dowiadujemy, że jesteśmy dziećmi i tak naprawdę nic nie wiemy.
Tak jest. I teraz jak rozmawiać? Co mówić, żeby nie wywołać tej agresji, żeby ci rodzice podchodzili do nas jak do osób dorosłych. Jakie ty masz doświadczenia z tym?
Znaczy ja o swoich doświadczeniach nie będę opowiadał, tylko powiem o doświadczeniach szerszych, o pewnych mechanizmach, bo moje doświadczenia życiowe są dosyć traumatyczne. Ale biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś, to mamy różne aspekty, bo pierwsza kwestia jest tak. Oczywiście my chcemy, żeby nasi rodzice traktowali nas jak dzieci, w rozumieniu takim, że my chcemy mieć rodziców, nawet chcemy się do nich przytulić, jak mama ma 80 lat, a ja mam 60, to ja chcę się do niej też przytulić, tak? Bo kiedyś będę tęsknił za tym momentem, żeby to zrobić. Ale nie o tym mówimy, tak? My tu mówimy nie o tym, że dziecko... Słuchajcie, komar tutaj wleciał do studia i powiem wam, że on prawdopodobnie chce się czegoś dowiedzieć, ale jak znam życie, to chcę mnie normalnie załatwić. A ja komarów, tak jest, ja go zaraz tutaj gdzieś ubiegł. I teraz słuchajcie, Państwo, szanowni. My rozmawiamy teraz o temacie relacji między dorosłym a dorosłym człowiekiem bo tak naprawdę do tego się sprowadza, ale rodzice bardzo często o tym zapominają. I teraz, ja teraz od razu tak przejdę do sedna. Tak? Dlaczego dzieci w wieku 25, 30, 35, 40 lat nie przychodzą często na rosół i na schabowego z ziemniakami i z mizerią w niedzielę, tylko robią to bardzo rzadko? Dlatego, że dzieci, a są to osoby dorosłe w tym wieku, kiedy przychodzą, chcą być wysłuchane. A chcą w pewien sposób przekazać rodzicowi, jak się realizują. Bo czekają na akceptację, czekają na docenienie.
Chris, czekają, Czekaj, bo ja mam tutaj teraz takie coś. My w zeszłym odcinku rozmawialiśmy o tym, jak małe dziecko ma problem, mówi o tym problemie i duży rodzic próbuje ten problem w jakiś sposób rozwiązać. Mówią, to nie jest w ogóle, tym się nie martw, a to źle robisz, a tu trzeba było trzymać balonik i tak dalej. Czyli de facto my z tego nie wyrastamy. My wchodzimy w wiek, gdzie mamy 30-40 lat, dokładnie, przychodzimy z czymś się podzielić, tylko jest jedna różnica. My w tym wieku już takim dojrzałym, dorosłym, potrafimy ten swój pogląd w jakiś sposób obronić. Powiedzieć, ale ja chcę tak, ja robię tak i stąd się biorą kłótnie. I to takie kłótnie mocne między rodzicami i między dziećmi.
Ale to nie jest główne źródło kłótni. Okay. Bo bardzo ważne jest to, że tu nie chodzi o obronę swojego stanowiska, nie chodzi o stronę merytoryczną, tylko sam fakt, że ktoś próbuje z nami to dyskutować. Ja już zaraz to wyjaśnię.
Bo jakiś przykład dajmy też.
No, dziecko przychodzi i mówi, mamo, tato, zdecydowaliśmy się przenieść do innego apartamentu albo
kupić do innego dom, miasta.
Albo do innego miasta, albo na wieś się przenieść i tak dalej. To prosta sprawa, nie? No i mają 32 lata, mają dwójkę dzieci, jedno ma 6 lat, drugie ma coś tam. No i w pewnym momencie słyszą coś takiego. No wiesz co, ale to będziecie daleko od nas. No to jest egoistyczne, ale no wiesz co, ale przecież to będzie kwestia dojeżdżenia, a dzieci zmienią szkołę. No wiesz co ty, ale czy na pewno...
Ale dom wybudować, jeszcze to jest problemów.
I tak dalej. I już nie rozwijajmy tego, bo to już znamy.
Tak.
To jest reakcja w skali od 0 do 10 na poziomie minus 500. To jest najgorsza reakcja, jaka może być. Bo dzieci podejmują życiową jakby decyzję i mają ku temu i potencjał i tak dalej. I mają do tego też prawo. I przychodzą do rodziców i nagle zamiast mieć akceptację i takie hej, wierzymy w ciebie, córko, synu, to słyszą krytykę. I w tym momencie następuje bunt momentalny, bo to jest nic innego jak zdrada. Ludzie kochani, zdajmy sobie z tego sprawę. To jest zdrada, bo tam, gdzie ktoś szuka wsparcia, wzmocnienia, nie ukierunkowania, tylko wzmocnienia, wsparcia, takiej wiary we mnie, to dostaje krytykę. Czyli no jeszcze często ktoś mówi tak, kupiliśmy sobie coś tam, nie? A ktoś mówi, no po co? No przecież to nie ma sensu. No już po zakupie, to jaki to ma sens?
Tak? Sportowy samochód sobie kupiłem. Boże, po co ci taki, że to tyle pali? A no, to się będzie psuło. Tak.
Tak. I teraz trzeba to zrozumieć, że rolą rodzica jest akceptować, rolą rodzica jest uśmiechać się i pokazywać, że wierzę w ciebie, synu, córko, i rolą rodzica jest nauczyć się w pewnym momencie stwierdzenia, które rodzic do siebie powinien powiedzieć. Teraz powiem coś brutalnego, ale chcę, żeby zapamiętać. I morda w kubeł. Czyli ja jako rodzic w stosunku do dziecka, dziecko siedzi koło mnie, ono ma 30 parę lat i ono mówi, wiesz, mam zamiar, coś takiego, to ja może mogę powiedzieć tylko takie słowa. A to ciekawe. Mogę powiedzieć, to opowiedz mi o tym więcej, tak? Mogę też zadać pytania, a to, z czego to wynika, to powiedz, no, na pewno ciekawe, no, na pewno podjęłaś decyzję dobrą dla ciebie.
A dobra, mogę powiedzieć, ale dwie rzeczy.
To duże wyzwanie, ale poczekaj, duże wyzwanie, wiem, że tego, ale fajnie, że to podjęliście i tak dalej, po czym, nawet jak uważam inaczej, powinienem sobie powiedzieć i Krzysiek, teraz morda w kubeł.
Okej. Okay, dobra, Krzysiek, to tak, to było jedno, czyli co wtedy, bo ty troszeczkę odpowiedziałeś na to pytanie teraz, ale co wtedy, kiedy wiesz, że to jest nie ten kierunek, kiedy dziecko idzie prawdopodobnie w złym kierunku, mimo tego, że ma te 30 lat, a ty masz doświadczenie życiowe jako rodzic i wiesz, że to jest kierunek, który jest źle obrany, co wtedy? Ale druga kwestia to jest taka, że ty mówisz tutaj o tym, co ma pomyśleć rodzic, ale zakładamy, że no nie każdy rodzic to obejrzy. Faktycznie może jacyś rodzice, którzy mają dzieciaki w wieku dorosłym, będą oglądali, ale co ma dzieciak, co dziecko, dorosłe dziecko ma powiedzieć, jak ma rozmawiać z rodzicem, żeby uniknąć tego moralizowania, żeby ewentualnie z tego moralizowania ten rodzic zszedł, żeby nie było, a szacunku do ojca nie masz, szacunku do matki nie masz, kiedyś to się słuchało, a teraz się nie słucha, bo są nowe czasy i tak dalej. Jak z nimi rozmawiać, bo to jest taki, czasem to jest taki, taka ściana, która jest nie do przebicia, bo oni wiedzą swoje i koniec. Jak do nich podejść?
No, przede wszystkim faktycznie jest to rzecz bardzo trudna, bo to jest związana z poziomem, z jednej strony z poziomem intelektualnym rodziców, druga sprawa z poziomem ich wiedzy, trzecia sprawa typ charakterologiczny, bo to jest związane z odwagą osobistą, życiową. Rodzice bardzo często są egoistami i to takimi brutalnymi egoistami, ponieważ i oczywiście nie mają takich intencji, bo nikt ich nie oskarża, że oni są egoistami, bo tak chcą. Zresztą egoiści zazwyczaj chcą dobrze, tylko uważają, że egoizm jest dobry. To tak wygląda. I rodzice zakładają z góry, że ważniejsza jest racja niż relacja. Ważniejszy jest fakt niż samopoczucie. I to, że dziecko wyjdzie, no, dziecko wyjdzie zdruzgotane od nas, ale przynajmniej dowie się prawdy, jest jakby dominujące. Ale przynajmniej mu powiedziałem. I teraz uwaga. Oczywiście, że będą sytuacje, w których rodzic się nie zgodzi z czymś, bo system wartości jest zachwiany. Bo jak dziecko przyjdzie i powie, a tam chrzanie, idę kraść. No ja skrajność nikt tak raczej nie powie. No to trudno, żeby rodzic powiedział, wiesz co, no córeczko, to nie jest dobrze i nie powinnaś tak robić, nie?
Nie, a Krzysiek, a wiesz, gdzie jest największy problem moim zdaniem? I to mam wrażenie, że się odniesie do jakby szerokiej publiczności, która ogląda. Że rodzice mieli okazję nas wychować już, tak? Teraz my wychowujemy swoje dzieci. I prawdopodobnie robimy wszystko źle, bo babcie, dziadkowie wiedzą, jak to zrobić lepiej. Wiedzą, jak karmić lepiej. Wiedzą, jak się opiekować lepiej, jak się bawić, uwagę poświęcać. To wszystko robimy źle. Przy czym nie biorą pod uwagę tego, że oni już mają więcej czasu, bo są na emeryturach, a my jesteśmy zagonieni, zarobieni, zalatani, mamy mnóstwo problemów.
Świat jest coraz... Nie biorą pod uwagę zmian kulturowych, zmian pokoleniowych, a też zmian systemu wartości w jakimś wymiarze, bo pewne rzeczy są mniej, bardziej ważne dzisiaj i tak dalej. Więc to, co mówisz, jest jak najbardziej... Jednocześnie ja bym chciał wrócić do takiej kwestii, która tutaj jest kluczowa, że nie wychowasz dziecka, jak ma 30 lat. Może zwrócić uwagę, ale zwracaj uwagę bardzo rzadko, bo wtedy to ma w sobie ciężar gatunkowy i zastanów się, jak to zrobić. I teraz ja użyję tej skrajności. Dziecko przychodzi w się, nikt tak, żeby tego nie przeżył. Dziecko mówi, brakuje mi pieniędzy, to będę kraść. To rodzic zamiast powiedzieć, no co ty córeczko, nie można tak robić, to powinien powiedzieć, wiesz co, jestem tym zaskoczony, ale powiedz mi więcej na ten temat, z czego to wynika, że tak myślisz. Ja wiem, że to jest skrajność, ale dla ludzi, którzy rozumieją, że pokazuję tutaj model myślenia, to jest do zastanowienia następująca kwestia. Aha, to ja już od razu nie wyrażam swojej opinii, tylko daję przestrzeń na akceptację dziecka jako osoby, z którą rozmawiam, czyli mówię, to powiedz mi, z czego to wynika, że taką decyzję podjąłeś. I dziecko wtedy...
Od razu byłby gadzi, prawda?
Od razu byłby gadzi, bo od razu co ty robisz, nie? A dziecko mówi, mam swoje powody. No ale jakie? Przecież to jest nieuczciwe. A ty mnie nie chcesz wysłuchać.
Czyli zobacz, czyli jeżeli rodzic chce nawet wpłynąć na to, żeby tą złą decyzję dziecka skorygować, to jeżeli wyjdzie od razu w kontrę, wejdzie w kontrę, to nic nie zrobi. Ale jeżeli otworzy sobie to pole do manewru, to wtedy jest jakby cały wachlarz możliwości do tego, żeby to dziecko jednak odwieźć od tego tematu. Czy ja to dobrze rozumiem?
Bardzo dobrze, bo ty właśnie opisałeś linearną komunikację versus nielinearną. Linearna to jest taka od punktu A do B, od razu walisz prosto z mostu i twoja skuteczność jest zerowa, ba, ona jest ujemna, bo niszczysz, buntujesz dzieciaka i tracisz z nim kontakt.
Drzwiami, tak.
A, i tracisz z nim kontakt. A, i jeszcze go dołujesz, gdzie w nielinearnej komunikacji ty wysłuchujesz dziecka, żeby zrozumieć jego motywy. Dziecko wtedy czuje się bezpieczne, bo wyjawia te motywy. I wtedy są dwie rzeczy. Punkt pierwszy. Może ty zrozumiesz te motywy i zupełnie inaczej na to spojrzysz, bo ja nie mówię o tym, czy dziecko mówi, że kradnę, ale bo to jest skrajność. Nie? Ja...
Tak.
Ale jakąś inną decyzję, której nie... dlaczego się wyprowadza poza miasto. Tak? To jest jedna rzecz. A druga sprawa to jest taka, że rodzic ma możliwość wtedy odniesienia się do kwestii merytorycznych, nie depcząc po emocjach. No, ja dam taki przykład. Ja lubię ten przykład podawać. Wyobraźmy sobie, że 20 lat dziecko, które jest dorosłe, jeździło do rodzica na te święta, nie? Mhm. I zawsze tam było. No przecież jak dziecko przyjdzie do mamy i powie tak, mamo, słuchaj, chcę ci powiedzieć, że podjęliśmy z moją żoną, z Hasią decyzję, załóżmy, że żona jest Hasia, że w tym roku nie przyjedziemy do was na święta, wyjedziemy na wakacje, tak? No i teraz mamy reakcję, no co wy, jak możecie nie przyjechać, no przecież zawsze 20 lat i jedzie już matka, tak?
Jak wy dzieci wychowujecie, co wy dzieciom chcecie przekazać? To mają być rodzinne święta?
Ale teraz jeżeli rodzic powie tak, no córeczko, jestem bardzo zaskoczona, no trudno, żebym nie była, no ale powiedz, z czego to wynika, dlaczego tak robicie? A córka na to, znaczy syn akurat, bo tu mówię o synu, wszystko jedno zresztą. A syn mówi, mamo, a my tak ciężko pracujemy, i w naszej pracy nigdy nie możemy dostać dwutygodniowej możliwości wyjazdu, urlopu. I ten okres świąt to jest jedyny, kiedy możemy pojechać wreszcie do Peru. Bo zawsze żeśmy o tym marzyli, żeby zwiedzić. A tam nie ma sensu jechać na tydzień.
A to jest jedyna okazja. Albo może na przykład powiedzieć, słuchaj mamo, wiesz co, nam się tak nie układa w małżeństwie, że jeżeli my nie pojedziemy teraz we dwójkę na jakiś wyjazd, to nam się to rozwali, nie będzie następnych świąt. I nagle się okazuje, że matka rozumie, tak? Ojciec rozumie.
Tak. Tych powodów może być wiele, po prostu wiele. W związku z tym musimy dać temu szansę, ale pierwszy przekaz to jest, przekaz jest taki, ja cię szanuję z twoimi decyzjami. Rodzice bardzo często, ten temat traktowania jako dzieci przez rodziców, on zaczyna się od tego. Siadasz przy stole i mówisz, a tam u mnie w pracy to teraz tak jest, że ja częściej wyjeżdżam, bo coś tam, nie?
Tak.
Ale rodzice dalej mają tendencję, no tak, ale to chyba masz na to wpływ, nie? Żeby nie wyjeżdżać tak często.
Ty musisz pomyśleć, bo ty masz rodzinę, ty powinieneś więcej w domu spędzać.
Mówię, że takiej bezpośredniej nawet krytyce, ale nawet takie pytanie. No ale przecież to jest od razu tak jakby pouczanie, że ty możesz to zrobić tak, a nie inaczej. Ale jeżeli rodzic zada pytanie, no i co ty na to? Albo no i co w związku z tym?
Ale my cały czas rodziców mówimy, jak rodzice mają, a co ma ten dzieciak powiedzieć? Jak ma zareagować, żeby tego rodzica
zrozumieć? Mamy takich rodziców, większość ma z tym problem, tak? Tak a propos, jest 5 poziomów słuchania. Ten poziom słuchania to jest trzeci poziom, bo pierwszy poziom słuchania to jest ignorowanie, czyli niesłuchanie. Świadome, nieświadome. Drugi poziom słuchania to jest konkurowanie. Jeden mówi, byłem na wspaniałych wakacjach, a drugi mówi, a ja też byłem na wspaniałych wakacjach.
To tak? Dopiero, ja to byłem.
Trzeci poziom, tak, a trzeci poziom to jeżeli się komunikujemy, ktoś coś mówi, a druga osoba musi to skomentować. Tak? Nazywa się to po angielsku patronizing, tak? A po polsku to jest doradzanie, komentowanie i tak dalej. Jest to tragiczne, tak? I szczególnie jest to eksplorowane i eksploatowane właśnie w relacji rodzic-dziecko. I teraz, jeżeli coś takiego się dzieje, no to teraz chcemy to zastopować. I teraz, tak jak zacząłem mówić, zależy to od poziomu intelektualnego rodziców, od wiedzy, od charakteru i tak dalej. Ale wyobraźmy sobie sytuację, to jest jeden ze sposobów, że pewnego dnia siadam z rodzicami, przychodzę do nich, umówiłem się z nimi i nie przy okazji, nie w emocjach i tak dalej, mówię do rodziców taką rzecz. Mamo, tato, chcę z wami poważnie porozmawiać. Prawda? Takie coś. Aha. A mama, a co się stało, syneczku? A ty powiesz tak. Nie tyle się stało, ile dzieje się bardzo poważna rzecz. rzecz, która powoduje, że do was rzadko przyjeżdżamy. I milczysz. Bo ta pauza, ona pauza mówi, kurczę, nie możesz tego strywializować rodzicu. Oczywiście są rodzice, którzy mówią, no ale dlaczego, to co to jest, no przecież my bardzo dobrze wszystko chcemy.
Co my takiego robimy?
No właśnie. I w tym momencie ty mówisz, chcę, żebyście mnie wysłuchali, żebyście nie komentowali tak, jak mamo teraz skomentowała. Bo ty już chcesz mi coś powiedzieć, że coś jest nie tak. A ja ciągle nie wiesz, co ja chcę powiedzieć. A rzecz jest bardzo poważna. O czym powtarzam? Jest przyczyna, dla której nie przyjeżdżamy do was tak często.
Tak często.
No i teraz już rodzic, jak już dostanie drugi raz taką informację, no to słucha. Już jest smutny. Już widzę, że coś jest nie tak. Ale komunikat dochodzi. I mówisz tak. Kiedykolwiek przyjeżdżam do was, cokolwiek mówię, czekam na to, że może się tym zainteresujecie. Może mnie zapytacie, może mnie pochwalicie, może się ucieszycie. Za każdym razem, kiedykolwiek do was przyjdę i coś powiem, narażam się na wasz komentarz. Co wy o tym myślicie? No i tu się zaczyna, bo tu część rodziców tego już nie wytrzyma. No ale co ty opowiadasz? Przecież że my chcemy dobrze, ale my wcale tak nie robimy i tak dalej. No i ale w tym momencie jest coś takiego. Tak, tak, tak. Że się przyczepia, że to nieprawda. I w tym momencie ty mówisz tak. Do siebie. Milczę. Nie odzywam się. Niech oni gadają. I czekam, aż nastąpi pauza, bo oni w końcu już wyhamują. I kiedy ta pauza następuje, no bo w końcu oni wyhamują, a ty milczysz. Nic nie mówisz. Bo nie wolno wejść w pyskówkę. Mówisz, no, chciałbym być wysłuchany, a przede wszystkim chciałbym być zrozumiany. Na razie usłyszałem już kanonadę ataku. I milczysz. No i po drugiej stronie jest coraz większa szansa na to, że ktoś tam wyhamuje. No dobrze, dobrze, no to powiedz, o co ci chodzi. Powiedz, o co ci chodzi. Już są nerwy. A ty mówisz, chodzi mi dokładnie o to, że ja nie chcę słyszeć na każdą rzecz, którą w życiu robię, waszych komentarzy. Ja mam swoje życie, kocham was i przychodzę do was posłuchać, co jest dla was ważne, ale nie komentować, co robicie. Ja do was
tu
nie przychodzę.
Tu pojawia się moje ulubione. Dobrze, tak, nic nie będziemy mówić, poczekaj, kiedyś jeszcze zatęsknisz za tym, kiedyś ci będzie tego brakować, kiedyś zapłaczesz i zatęsknisz za tym, jak ci mama z tatą coś mówili. Piękna gierka.
A ty wtedy masz już bardzo różne opcje, bo swoją robotę zrobiłaś, tak, to jest ważne, bo ty nie możesz czekać na akceptację tego, satysfakcję, bo bardzo mało rodziców powie tak. Wiesz co, synu, dobrze, że przychodzisz do nas, wiesz co, córeczko, i nam to mówisz. Na pewno sobie to przemyślimy, weźmiemy to pod uwagę, przecież zależy nam na dobrych relacjach.
Brawo, nie?
Coś takiego prawie nie istnieje. Tak? Ja na przykład czegoś takiego w życiu nie przeżyłem. W żaden sposób. Tak? Nigdy nie doznałem czegoś takiego. Niestety, ja mówię wprost. I wiem o tym, że coś takiego jest bardzo trudne. Dlaczego? Bo to wymaga odwagi cywilnej rodzica. Mhm. To wymaga odwagi. Niestety, bardzo często rodzicom brakuje odwagi i brakuje miłości. A w miłości między innymi zawarte jest to, że zaczynasz obserwować, słuchać i dbać o drugą stronę, a nie dbać o to, co ty myślisz i co dla ciebie jest najważniejsze. A ponieważ my w naszej kulturowości nie uczyliśmy się, nie rozwijaliśmy tej miłości w sposób taki, który dodawałby nam troszkę wiedzy, bo ona pozwala generować wtedy nasze uczucia, odczucia, charaktery, doznania, historię naszego życia, to, co od rodziców przejmujemy, co jest wspaniałego, bo wiele przejmujemy. Połączenie też pewnego krytycyzmu do tego, czego żeśmy się uczyli, bo nikt nie jest idealny i wspaniały. Ale ta wiedza, ona pozwala nam stworzyć taką sytuację, w której dokonujemy pewnych wyborów po to, żeby być lepszym, bo rodzice chcą, żebyśmy byli lepsi. satysfakcja rodzica z tego, że dziecko daje sobie radę lepiej, że potrafi myśleć inaczej i tak dalej, to, że się pewne rzeczy odpuszcza, pozwala się dziecku robić, ale też znaczy pozwala się mentalnie, że to jest uczucie, którego nasi rodzice, moje pokolenie też bardzo często nie doznaje. Ono czuje frustrację, bo non-stop chce uzyskać to, co chce uzyskać. I on nie uzyskuje, bo dzisiaj jeszcze pokolenie gry po prostu nie przyjdzie na ten obiekt. W związku z tym jest pytanie, to co chcę? Chcę, żeby dziecko było moje szczęśliwe, czy żeby usłyszało ode mnie, co jest dobre, a co jest złe? To są takie wybory. I to jest mocne zdanie. Chcesz, żeby twoje dziecko było szczęśliwe? Zaproś na obiad, posłuchaj i tak dalej. Ale teraz uwaga. Jeszcze relacja dziecko rodzic to jest jedno, ale bardzo często jest przecież dziecko i mąż albo żona tego dziecka. I czasami trudniejsza relacja jest między synem, córką a rodzicem niż między a
synową.
Czy jak się mówi?
Zięciem.
Zięciem, tak? Bo to zależy, ale czasami znowu zięci synowa w ogóle nie akceptuje takiej rzeczy, bo w ogóle tego nie chce, bo nie doznała, ma inny charakter, często czuje się atakowana, atakowany i tak dalej. Chociaż czasami jest odwrotnie, czasami właśnie relacje między dzieckiem a tym są ostrzejsze, bo to dziecko traci szacunek i respekt do rodzica, który go non-stop atakuje, więc tam jest non-stop walka, tak? No i wtedy ta druga połowa czasami mówi, wiesz, wyhamuj, nie rób tak i tak dalej, ale tobie jest trudno to opanować, no bo jak jesteś non-stop atakowany, dołowany. A prawda jest taka. Człowiek, który ma 28 lat, ma już własne życie. I doradzanie temu człowiekowi powinno mieć miejsce wtedy, kiedy on przyjdzie i powie, mamo, tato, powiedz mi, co zrobić. A tak to trzeba być niezwykle ostrożnym i trzeba kochać dziecko, starając się rozumieć, co niszczy, a nie skupiać się na prawdzie. Bo prawda to jest temat, który jest jedną składową i to i tak kwestionowalną.
Subiektywna jest często bardzo.
Jest subiektywna.
Tak. Słuchaj, a propos dobrych rad, które dziecko może dać rodzicowi, bądź rodzic może dać dziecku, to jest po prostu nauka języka angielskiego i tu chciałem przejść jeszcze do kwestii Sixpack English, czyli sponsora naszego odcinka, Sixpack Żółty. Zanim powiem coś, mam nadzieję, ciekawego na temat relacji i tego, co się zmieniło w relacjach dzieci-rodzice na przestrzeni lat, bo myślę, że ta obserwacja jest gdzieś tam też bardzo obrazowa, to chciałem, żebyś powiedział dwa słowa o Sixpack, o żółtym Sixpacku oraz powiedzieć Państwu, co w związku z tym żółtym Sixpackiem będziemy dla Państwa mieli. Ale to dosłownie dwa słowa, Chris. Żółty Sixpack.
My jesteśmy przyzwyczajeni, że żeby nauczyć się języka, to musi być hekatomba, haruwa, kopa pieniędzy i no, żeby tak przebić się przez barierę, żeby zacząć się komunikować, tak dwa latka to minimum, zanim człowiek się rozhula. Żółty Sixpack to nie jest kwestia marketingu, reklamy, tylko stwierdzenia faktu. Setki tysięcy osób na świecie w ciągu dosłownie kilku miesięcy komunikuje się po angielsku bez żadnego problemu. Tak, jest to potrójne prawo Pareto. I to jest żółty Sixpack. A co, jak to jest zrobione? No to jak nie ufasz temu i nie wiesz, nie chcesz na to spojrzeć, to nie ufaj.
To czekaj, bo to jeżeli ktoś nie ufa, nie chce na to spojrzeć, to przynajmniej niech sobie, i to bardzo polecam, ściągnie tabelę z Sixpackiem. To jest zupełnie za darmo, to jest od naszego sponsora. Możecie kliknąć w link, który jest w opisie filmu, tam znajdziecie tabelę z Sixpackiem, zobaczcie, jak to wygląda. A jeżeli będziecie zainteresowani zakupem, to zniżka z kodem karate50 pozwoli wam na uzyskanie tej właśnie promocyjnej ceny, niższej o 50 zł. A jeżeli dalej będziecie nieprzekonani, to zapraszamy na webinar z Krzysztofem, do którego również link macie w opisie filmu. A ja wrócę teraz do tego, co chciałem zauważyć i ciekawy jestem twojego odniesienia do tego. Bardzo często w czasach sprzed dosłownie 100, 200, może nie 100, sprzed 300 lat, o tak powiem, rodzice wykonywali pewne rzeczy, i później ich dzieci wykonywały te same rzeczy w bardzo podobny sposób. Uprawiali ziemię, bardzo często tymi samymi narzędziami. Ten rozwój był bardzo...
Ja dam przykład. Beczka w roku 1500 wyglądała bardzo podobnie jak beczka w roku 1600 i w roku 1700.
Dokładnie o to mi chodzi. Dokładnie beczka, o to mi chodzi.
Bo ona tak wyglądała, prawda? Dopiero gdzieś tam później zmieniono coś.
Okej, okay, właśnie o to mi chodzi, że tak naprawdę rodzice, którzy przeżywali życie, którzy uczyli się, którzy zdobywali doświadczenia, które bardzo często nie były wynikiem tego, że coś przeczytali, bo nie było, że coś dowiedzieli się o czymś z radia, z telewizji, czy też z filmików w internecie, oni po prostu zdobywali to doświadczenie i tym doświadczeniem później dzielili się ze swoimi dziećmi, zyskując szacunek i to, co powiedziała osoba starsza, było nie tylko prawdziwe, aktualne, ale i bardzo cenne i pomocne, tak. I tak było na przestrzeni lat i tak w zasadzie stąd wywodzi się też to, że tak bardzo trzeba było tych rodziców szanować w tym, co oni mówią, bo ich zdanie było czymś, co było pewnie prawdziwe i potwierdzone. Co się zmieniło? No zmieniło się tak naprawdę wszystko, ponieważ nasi rodzice przeszli z epoki radia tranzystorowego do epoki światłowodów i komunikacji bezprzewodowej i tak dalej, tego wszystkiego, co mamy dziś.
Sztucznej inteligencji.
Więc ich doświadczenie z tamtych czasów jest po prostu no, zupełnie bezwartościowe w tych czasach i bardzo często te dzieci są zdecydowanie mądrzejsze w rozumieniu poruszania się w dzisiejszych realiach od nich. I teraz apel do dzieci w zasadzie, bo my pewne rzeczy wiemy z automatu, bo dane nam było w tym dorastać. Ci rodzice tego nie wiedzą, co nie oznacza, że oni nie domagają się w pewien sposób tego szacunku i też powinniśmy troszeczkę inaczej, właśnie nielinearnie podchodzić do kwestii rozmowy z tymi rodzicami, niezależnie od ich kompetencji, inteligencji, że jednak przez to, że wyrośliśmy w takich, a nie innych okolicznościach, mamy tą wiedzę zdecydowanie bardziej rozbudowaną i nie powinniśmy tego wykorzystywać przeciwko nim.
Tak, nie powinniśmy patrzeć z góry na nich, tak? Jest to niezwykle trudne, ponieważ dynamika zmian jest tak ogromna, a nikt nas nie uczy tego, jak o tym rozmawiać, tak?
Nasi rodzice to było takie pierwsze pokolenie, które przez tą dynamikę całą musiało przejść.
Tak, tak. Znaczy nasi rodzice, czyli ja, zauważ. Bo ty jesteś w wieku takim, że ja jestem w wieku twojego rodzica. No taka jest prawda, tak, to tak. Nie ma się słuchać. W związku z tego dodaję. A moi rodzice przeszli, bo moja mama jeszcze żyje, tak? No tak mówię, jeszcze żyje w rozumieniu, że pomimo tego, że...
Bardzo młoda. Tak,
tak. Ma już w tym sensie, tak prawda? Mhm. I wspaniale się ma, tak a propos. Rozrabia także głowa mała. Natomiast jest takie dzisiaj przesłanie do wszystkich menedżerów na świecie, że najważniejszą cechą menedżera w dzisiejszym świecie jest umiejętność oduczania się tego, co się nauczyli i uczenia się na nowo. I to definiuje wszystko, bo to definiuje też relacje dzieci, rodzice i tak dalej. Niestety rodzice mają bardzo trudną sytuację, bo to przyspieszenie jest tak szybkie, że rodzice czują się zagubieni. No i tutaj pojawia się takie pytanie. Być bezwzględnym i chronić swój świat przed rodzicami też. Ile akceptować, tak? Na co rodzicom pozwolić? Czego nie mówić? Ile wytrzymać? Ten świat jest teraz strasznie brutalny. Stąd prowadzą i tak dalej. Więc to, o czym żeśmy rozmawiali, to jest pewien przekaz, który jednak musi zawsze wylądować w gestii każdego z nas i powinniśmy te tematy czasami przegadać z kimś, żeby je, brzydkie słowo w tym wypadku, optymalizować, tak, żeby dokonywać najlepszych decyzji. I też ja nie winię różnych ludzi za to, że nie są w stanie w tym wszystkim się odnaleźć i haratamy się nawzajem i tak dalej, bo to przyspieszenie jest ogromne. To jest między innymi powód, tak, dla którego świat dzisiaj tak wygląda, jak wygląda, bo to jest wypadkowa ogromnego przepływu informacji, ogromnego przyspieszenia przepływu informacji, przyspieszenia zmian, stąd są konflikty i paradoksalnie to nie z pandemii wynikają problemy, czy z wojny w Rosji, w sensie w Ukrainie przez Rosję wszczętą, ale to jest część naszego życia, która wynika z przyspieszenia, te elementy. To pandemia jest wynikiem. Oczywiście ona też dalej pewne
spływa.
Rzeczy
oczywiście determinuje.
Te rzeczy, żeby inne rzeczy się działy i będą się działy, tak? Teraz jest inflacja, za chwileczkę gaz, za chwileczkę to, bo dziesiąte, za chwileczkę klimat, za chwileczkę tamto i tak dalej, bo to się tak będzie działo. I w tym wszystkim.
A my, jak, który a my jak karaluchy musimy się po prostu adaptować, bo jak tego nie zrobimy, to zginiemy. I to, słuchajcie, niech to będzie konkluzja, prawda?
Ona jest bardzo cierpka, ta konkluzja. Ona jest, można powiedzieć, smutna. No ale po to rozmawiamy, żeby w pewnym momencie na jakieś cząstki naszej rzeczywistości zareagować lepiej. Tak?
Jednocześnie nie jesteśmy tu po to, żeby słodzić, żeby mówić ludziom to, co może chcieliby usłyszeć, tylko też, żebyśmy stawali w prawdzie tym, co myślimy.
Ja zakończę taką konkluzją ze swojej strony. Mhm. My wszyscy, dzieci naszych rodziców, mamy dylemat. Czy gdzie się kończy ochrona naszego życia kosztem tego, że trzeba utrzymać szacunek do rodziców, żeby ich nie uderzać. Ile mam wytrzymać, ile nie? W drugą stronę też można sobie zadać takie pytanie. W związku z tym na końcu zawsze jednak ta komunikacja, otwartość, ona może pomóc, bo daje płaszczyzny, szansę na to, żeby gdzieś się odnaleźć, zdefiniować różnice. Myśmy się przecież nie uczyli definiować różnic. I dlatego ciągle jednak komunikacja, a więc umiejętność słuchania zaczyna być główna, jest fundamentem. No, a tego, żeśmy się w szkole nie uczyli. Dlatego my płacimy straszne frycowe. A do tego jest depresja, która wynika z tego, że się wszyscy boimy tej sytuacji, która jest dookoła, tak? I tak dalej. Więc my żyjemy w bardzo trudnych czasach. No ale cóż, i to jest moja konkluzja, że to jest cały czas zastanawianie się, gdzie jest ta granica. I na to ja nie mam odpowiedzi. Każdy z nas podejmuje decyzję na pewnym etapie. Ale wciąż pozostaje jednak jedna kwestia. Jako ludzie odpowiedzialni musimy gdzieś na coś postawić, czyli postawić sobie priorytet. Jeżeli będziesz miał priorytety wszędzie i wszystko będziesz nazywał ważne, to podlegasz okrutnemu prawu bycia wykończonym przez życie. Bo niedobrze jest wtedy, jak rzeczy najważniejsze są na łasce rzeczy tylko ważnych.
A jeżeli będziecie się zastanawiali, gdzie jest granica, to i wracacie właśnie do szkoły, to prawdopodobnie w bibliotece pod literką N. Kłaniamy się nisko.
Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, Paweł.